Powiedział do swoich uczniów: bądźcie miłosierni, jak ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane. Miarę dobrą, ubitą, trzęsioną, wypełnioną ponad brzegi, wsypią zanadrze wasze, odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie. Oto słowo Pańskie. Skupić się na rodzicach. Dzieci z Fatimy, jak wspomniałem, szczególnie na matce Łucji. Materiał jest bardzo bogaty i trudno go tak w całości ogarnąć. Można zadać pytanie, po co to czyni? Pierwsze, żeby zmierzyć się z tą tajemnicą objawień fatimskich. I te objawienia fatimskie nabierają szczególnego znaczenia. Pamiętajmy, że objawienia fatimskie przychodzą po rewolucji lutowej. 1917 rok. Tak zwana rewolucja październikowa jest tylko zamachem bolszewickim, dokonanym po to, aby założenia rewolucji lutowej wprowadzić w życie. Rewolucja lutowa jest dziełem mimo wszystko inteligencji rosyjskiej, zagubionej, zdegradowanej, zdegenerowanej inteligencji rosyjskiej. Wystarczy czytać Dostojewskiego i można się tam oczywiście zachwycać nad niektórymi analizami, ale obraz społeczeństwa, jaki tam jest ukazany, nie jest pocieszający. Żyjemy dzisiaj w sytuacji bardzo trudnej. Z jednej strony mamy Niemcy. W programie trzeci punkt.
Oj.
Na jednym z festiwali w Europie Zachodniej. I ów lewiatan jest obrazem społeczeństwa rosyjskiego. Między nimi tam występują dwaj duchowni. Kościół Kościoła Prawosławnego i twierdzą, padają takie zdania, że Bóg jest tam, gdzie działanie jest skuteczne. Jeżeli działanie jest nieskuteczne, nie ma konkretnych owoców, tam Boga nie ma. Żyjąc więc na obrzeżach czy pomiędzy tego typu podejściami do życia, mając jednocześnie świadomość tego, co dzisiejsza zdegenerowana elita wyczynia, tym bardziej trzeba się pochylić nad tym wszystkim, co wydarzyło się w Fatimie. Dlatego, że Fatima jest odpowiedzią na to, co wydarzyło się w Rosji w czasie rewolucji lutowej. I to, co się wydarzyło w Rosji w czasie rewolucji lutowej i to, co potem przyszło później, chociaż do objawienia fatimskie, to nie zostało przez te narody przerobione. Ani przez Niemcy, ani przez Rosję, ani przez inne narody zachodnie. Czy my to przerabiamy? Jest inna sprawa. Poza tym, nad tym tematem warto się pochylić z tego powodu, że jak się patrzy chociażby na rodziców Łucji, to jawi się obraz bardzo takich pięknych ludzi. Dla nas więc jest to okazja, by zastanowić się, co się otrzymali od naszych rodziców. Być może żeśmy nie otrzymali wiele. I być może trzeba za tych rodziców się modlić. Nie wiemy, jaki jest ich los. Czy są zbawieni, czy nie. Póki żyjemy, powinno się za nich modlić. Może być inna wersja, że ci rodzice dali bardzo wiele. Byli bardzo przykładnymi katolikami, rodzicami, patriotami. Natomiast myśmy z tego niewiele przyjęli. Albo za późno przyjęli. Zadając im po drodze wiele cierpienia i bólu. Ale ta refleksja też odnosi się do tego, w jaki sposób teraz przeżywacie wasze rodzicielstwo wobec dzieci. Coś im dali. Co im dajecie. I tutaj też trzeba sobie zadać pytanie. Może niewygodne, może trudne. Ale pytanie trzeba sobie zadać. I być może, po ludzku biorąc, nie ma sukcesów. Ale nimi pytanie, czy ze swojej strony zostało czynione to, co możliwe, żeby zadawać. Przechodząc już do bardziej to matki Łucji. Przy okazji też ukaże się jej ojciec. To mamy sytuację niezwykle wzruszającą. To są prości ludzie. Dla matki Łucji, kiedy Łucja chciała jechać pociągiem, ona mówiła, nie możesz jechać ruszającymi się domami. Ogólna wiedza tych dzieci na temat świata też nie była jakaś szeroka. Kiedy słyszą o Rosji, o złej Rosji, to myślą, że to jest jakaś zła krowa sąsiadki. Albo ktoś jeszcze nie kojarzył sobie jakichś takich wielkich krajów czy narodów. Ale nimi ci rodzice przekazali to, co istotne. Jest bez życia na piekle. Takie pewne pikawki. Pierwsza dotyczy tego, w jaki sposób łucja została przyjęta. Pod koniec 1906 roku, po dniu wypełnionym pracami w polu i domowymi obowiązkami, było już tam 5 dzieci, a jedno zmarło przy porodzie. Matka Łucji powiedziała do ojca, do swego męża: Antonio, będziemy mieć kolejne dziecko. I niezwykle piękna odpowiedź ojca. Nie martw się, to kolejne Boże błogosławieństwo. Nie zabraknie nam z tego powodu ani chleba w szufladzie, ani oliwy w dzbanie. Tak właśnie przyjmowano dzieci jako prezenty, niespodzianki darowane przez Boga. Stąd dom Łucji zapełniał się wesołym śmiechem dzieci, niewinnych, kochanych, zawsze szczęśliwych. A serce matki działało niczym, chociaż to takie techniczne wyrażenie, agregat miłości, jednakowe dla wszystkich i niepowtarzalne dla każdego z osób. Również taką rzeczą wymowną i ważną, co było ważne dla Łucji, po latach do tego przywiązywała dużą rolę, to jest to, że ona przyszła na świat 28 marca. Był to Wielki Czwartek. I przed porodem matka uczestniczyła we mszy świętej i przyjęła komunię świętą, mając zamiar potem wrócić do kościoła na adorację Najświętszego Sakramentu. Jednak już tego nie zdążyła uczynić. I później ten fakt siostra Łucja interpretowała w ten sposób, że swoją pierwszą komunię przeżyła jeszcze przed narodzinami. Po narodzinach do akcji wkracza i ojciec. I tu też jest taki bardzo piękny rys tego ojca, że on nie chciał, aby nowonarodzone dzieci pozostawały przez dłuższy czas nieuszczone. Zdawał sobie sprawę, czym jest chrzest. A ponieważ to nie był dobry czas dla księdza, aby od razu chrzcił, wiemy, czym są te dni, te 3 ostatnie dni, te 3 dni, ile to rzeczywiście zajęć dla księdza. Niemniej ojciec bardzo pragnął, żeby dziecko było chrzczone jak najszybciej i tutaj dopuścił się, powiedzmy, małego przekrętu, dlatego że powiedział, że dziecko rodziło się 22 marca, a więc a tamte standardy to już bardzo dawno, w związku z tym trzeba było dziecko chrzcić jak najszybciej, dlatego ten chrzest jest, odbył się w Wielką Sobotę. I to też jest bardzo piękne, dlatego że z jednej strony jest to włączenie się w misterium Chrystusa cierpiącego, jednocześnie zmartwychwstałego, z sobota to także jest misterium światła, a więc takiej nadziei, jednocześnie zwycięstwa życia nad śmiercią, zwycięstwa prawdy nad kłamstwem, nad szaleństwem. Dlatego też te narodziny łupki w kontekście obecnego zmagania się dobra i zła nabiera szczególnego znaczenia. Te wymowy. Kolejną sprawą to już był samo imię chrzestne. Tu też mamy bardzo interesującą rzecz, że wybrana młoda matka chrzestna chciała, żeby być może trochę z próżności, żeby Łucja otrzymała jej imię. Natomiast inaczej zachował się tutaj ojciec młodej matki chrzestnej i on zażądał, żeby ta dziewczynka otrzymała imię Łucja, to znaczy światło. Także to też może być, to też ma swoją wymowę, swoje znaczenie. Dlaczego akurat doszło, że to ta dziewczyna otrzymała imię Łucja? To ma swoją wymowę. Imię Łucja ma to swoją wymowę, że chrzest jest Wielką Sobotę, że jest to taki czas zmagania. No i też jeszcze jest jeden wątek bardzo ważny, że Wielka Sobota to jest także czas Maryjny. Kościół wtedy zwraca szczególną uwagę na Maryję. Jest z nią. Jeszcze jeden wątek świadczący o duchu wariującym w tej rodzinie, takiego ducha otwarcia na życie, ale też dzielenia się z innymi. Otóż Łucja właściwie od początku musi uczyć się takiego wychodzenia naprzeciw innym, bycia dla nich. Właśnie siostry z Koimbry podkreślały, że wyczuwało się obecność Maryi, ale wyczuwało się w niej taką też obecność, takie nachylenie dla drugiego człowieka. Taka dyspozycyjna. Bo to jest coś takiego, że jak się z kimś rozmawia, z kimś ma się kontakt, to można to wyczuć. Czy taka otwartość jest, taka dyspozycyjność jest. Może i takiej dyspozycji, i właściwie Łucja przez całe życie takiej dyspozycyjności dla innych musiała się uczyć. I tego już właściwie się uczyła, jak to się mówi, z znakiem matki to wyssała. Dlatego, że jedna z sąsiadek nie mogła karmić swojego maleństwa, więc jej matka podjęła się, że będzie karmiła i tamtego chłopca z tamtej rodziny, i Łucję. To, jak to się na początku uczyło ją takiego bycia razem z innymi. I oczywiście wychowywanie w rodzinie, sporo dzieci, to zawsze uczy takiego myślenia o innych. To jest bardzo, bardzo dobra rzecz. Zresztą oni też do tego ich uczyli. Jeszcze jeden wątek na dzisiaj. To kwestia podejścia do żebraków. Do biednych. Wiemy, że to społeczeństwo było biedne, ale jednocześnie ci biedni ludzie potrafili się dzielić. I również taką postawę dzielenia się przekazano dzieciom. A więc w tym domu był taki zwyczaj, takie swoiste prawo panowało, zasada, że kiedy do drzwi pukał jakiś biedak i prosił o musztę, że nie wolno było biednego otarć niczym. Ale o tym, co miał być dane, decydował najstarszy w domu. Ale ten dający był najmłodszy. I była taka sytuacja, że w domu znajdował się jedynie brat Manuel i mała Łucja. Do drzwi zapukała jakaś biedna kobieta. No i dzieci się porzuciły. W pewnym sensie no, wydały dużo chleb i oliwę i coś tam jeszcze. Także zbyt, można powiedzieć, hojnie się zachowały. Ale nie mieli one to przyjęło od rodziców. Zastosowały to, co im zostało przekazane. Po powrocie, kiedy matka zobaczyła, co się stało, jak te dzieci się porzuciły, powiedziała to tak. Nigdy nie odczuliśmy braku tego, co daliśmy biednym. No więc nie było jakiejś krytyki czy krwania dzieci, tylko zaakceptowali tego wszystkiego. To na tym dzisiaj jest. Dalszy wątek podejmiemy jutro, ale poprzez te szczegóły, które tutaj przytoczyłem, można zobaczyć, w jakiej aurze została wychowana Łucja i jak była przygotowywana do tego, że później mogła przyjąć to przesłanie od Matki Bożej. I w tym z pewnością rodzice spełnili swoją niezastąpioną rolę.